Ksiądz biskup Antoni Długosz, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, jest profesorem, kierownikiem Katedry Formacji Chrześcijańskiej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacjanum w Krakowie. Założył ośrodek rehabilitacyjny dla narkomanów Betania we Mstowie pod Częstochową. Pełni również posługę kapelana Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Umysłowo Upośledzonych. Autor wielu publikacji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Znany zwłaszcza z programu dla dzieci Ziarno. Biskup Antoni Długosz sprawuje swoją posługę zawsze blisko człowieka. Myślę, że o tym będziemy mogli się przekonać podczas naszych cyklicznych spotkań. A dziś myślę, że przede wszystkim poznamy sylwetkę księdza biskupa Antoniego Długosza, popularnie nazywanego biskupa od dzieci. Witam serdecznie księdza biskupa, szczęść Boże.
Szczęść Boże Państwu.
Księże biskupie, jak ksiądz reaguje na określenie biskup od dzieci?
Daję wtedy podwójną odpowiedź. Mówię, jestem biskupem od dzieci, ponieważ mam infantylny umysł i wtedy już nie ma komentarza. Ale prawdziwa odpowiedź brzmi, że po prostu kocham dzieci i staram się być przedłużeniem miłości Pana Jezusa, który w szczególny sposób eksponuje misję dzieci w historii zbawienia i jako jedyny Bóg przypomina o tym, że dzieci są wzorem wiary i oddania się Panu Bogu. Dlatego też mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Jeśli nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I stara się właśnie taką atmosferę wytwarzać wokół swojej osoby, aby dzieci naprawdę czuły się bezpieczne i kochane, tak jak powinny się czuć w gronie rodzinnym, przy ojcu i przy matce.
A czy ta miłość do dzieci wypływa też ze szczęśliwego dzieciństwa księdza biskupa?
Myślę, że tak. Miałem i mam oczywiście rodzinę wielopokoleniową, ale szczególnie sentymentem wspominam rodzinę, w której przyszedłem na świat, a było to na tysiącleciu, w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej. Moja babcia, mama mojej mamy, wcześniej owdowiała, miała piątkę dzieci, mamcia była najmłodszą córką i po swoich rodzicach otrzymała olbrzymi plac, tam właśnie przy ulicy Kiedrzyńskiej. Ten plac podzieliła między piątkę dzieci i każde dzieci miało swój domek z ogródkiem. I właśnie w tej wspólnocie, w tym kołchozie ja się wychowywałem i przygotowałem do kapłaństwa.
Słowo kołchoz nie kojarzy się z czymś pozytywnym, a tutaj wynika, że ta rodzina to coś wspaniałego i przede wszystkim charakteryzowało ją to, że była wielopokoleniowa.
Tak. Nawet można powiedzieć, że ta więź, jaka występowała w mojej rodzinie, emanowała na mieszkańców całej ulicy. To nie było zasługą oczywiście mojej babci czy moich rodziców, ale tam cała ulica, mieszkańcy ulicy Giedrzyńskiej czuli się wielką rodziną. Taki podam przykład, jeśli jakieś nieszczęście spotykało kogoś z mieszkańców ulicy, to nieszczęście było nieszczęściem wszystkich, radość była radością wszystkich. Przypominam sobie, jak moja babcia poważnie zachorowała. Sprawdziliśmy księdza z Panem Jezusem. Natychmiast sąsiadki, jeszcze przed przyjazdem księdza, przybiegły, wysprzątały podwórko, wysypały żółtym piaskiem, przyniosły jedzenie mamusi, mówiąc, że mamusia jest zajęta babcią, więc nie ma czasu na gotowanie. Kiedy ksiądz spowiadał babcie, śpiewały pieśni eucharystyczne, klęcząc ze świecami, a później podjeździe księdza jedna przez drugą przychodziły, donosiły jedzenie, pomagały w sprzątaniu, przewijaniu babci. Więc właściwie nasz smutek był podzielony przez mieszkańców mojej dzielnicy i był może mniej przykro odczuwany z tego względu, że ktoś stał przy nas. Podobna była sytuacja, kiedy zmarła matka mojej koleżance. Ja byłem wtedy w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Trójka dzieci pozostała sierotami. Sąsiadki łącznie z moją mamą natychmiast towarzyszyły tej rodzinie, dyżurami przynosiły posiłki, no, zatroskane były o te dzieci bardzo przez cały czas. Dziś się tego wstydzę, ale jako uczeń pierwszej klasy nawet zadosiłem celce. Myślałem sobie, jaka jest szczęśliwa zmarła i mamusia. Szkoda, że moja mamusia nie zmarła. Też by wszystkie sąsiadki się mną opiekowały. To była mentalność dziecka pierwszej klasy. Ale przeżywałem tę wielką więź ze wszystkimi mieszkańcami naszej dzielnicy.
I więź rodzinną.
Tak. Podobnie było i z moim przygotowaniem się do kapłaństwa. Właściwie ja byłem własnością wszystkich mieszkańców. Uśmiechali się do mnie, idąc do kościoła świętego Zygmunta. Czapkowałem, bo oczywiście wszyscy się kłaniali, uśmiechali. Kiedy przyszły moje prymicje, cała ulica towarzyszyła, uczestniczyła w przyjęciu. Wiedzieli o tym, że ja jestem ich własnością, członkiem ich wspólnoty parafialnej.
Ale zanim prymicje, to pewno gdzieś pojawił się ten głos o powołaniu. Czy właśnie to zrodziło się w domu rodzinnym i w okresie dzieciństwa?
To była właśnie ciekawa sytuacja. Przede wszystkim babcia wniosła tę postawę, potem mamusia to kultywowała. Nie wolno było krytykować księży w naszej rodzinie. To była podstawa. Zawsze od strony pozytywnej odbieraliśmy kapłaństwo każdego księcia. I moje przygotowanie dosyć ciekawe przebiegało. Dzisiaj rozumiem dlaczego. Byłem najpierw członkiem przedszkola, które było przy ulicy Brzeźnickiej, sąsiadującej z Kietrzyńską. Wychowawczyni była samotną osobą, dlatego przedszkole traktowała jako swoją rodzinę. I tam pod kierunkiem pani Wasławy, takie miała imię, uczyłem się śpiewać, tańczyć, deklamować wiersze, urządzała różne przedstawienia, więc nabierałem pewnej odwagi, umiejętności wykorzystywania swoich talentów. Z kolei później w szkole podstawowej także rozwijałem te swoje zainteresowania artystyczne. Będąc już w liceum, bardzo świetnie był ustawiony Młodzieżowy Dom Kultury w Trzeciej Alei, w Alei Najświętszej Marii Panny, gdzie przeszedłem kilka takich kierunków. Oczywiście rozpocząłem od stolarskiego, ale nie wytrzymałem przy tym kierunku stolarskim. Poszedłem do kółka muzycznego. Gdybym tam pozostał, świetnie grałbym chyba na fortepianie, ale dwie moje kuzynki przyciągnęły mnie do kółka tanecznego. Tam występowałem, one później odeszły, ale ja tańczyłem z moją koleżanką Bożeną. I dosyć długo trwało to moje występowanie w tej grupie tanecznej. Występowałem też w różnych sztukach, które reżyserowali świetni aktorzy właśnie tam w Młodzieżowym Domu Kultury. I Pan Bóg jak mną kierował, że te moje umiejętności, może nie nadzwyczajne, wykorzystałem później jako kleryk, bo już na trzecim roku studiów seminaryjnych odbywałem praktykę w Łubnicach. To jest nieduża wioska pod Wieluniem. Tam dzieciom w ozowni zrobiłem kukiełki, które wcześniej przygotowały moje ciotki z mamą pod moim kierunkiem. I z tymi lalkami objechałem wszystkie placówki duszpasterskie. Jeszcze jako neopresbiter przygotowałem kukiełki do drugiej sztuki imienin świętego Mikołaja. I starałem się w każdej parafii dzieciom z racji świętego Mikołaja czy świąt Bożego Narodzenia przygotowywać przedstawienie kukiełkarskie, kukiełkowe, a z kolei młodzież grała ze mną jakąś baśń Andersena, najczęściej Królowe Śniegu, bo miałem tę baśnię na scenę. Młodzież, inna grupa przygotowywała jakąś utwór z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Pamiętam, że graliśmy Agnes o świętej Agnieszce.
Ksiądz biskup takie zamiłowanie do sztuki miał już właśnie w dzieciństwie, w młodości. Czy pojawiały się takie myśli przed wyborem pójścia do seminarium, by właśnie wybrać szkołę teatralną?
W klasie maturalnej złożyłem dokumenty do Wyższej Szkoły Teatralnej do Krakowa. Jednak w dniu egzaminu poważnie przeżywałem taki nie tyle psychiczny dołek, ile dylemat. Czy zdawać? Tylko przychodziła myśl, jeżeli zdasz i zostaniesz przyjęty, możesz dalej wybierać seminarium czy studia aktorskie. A jeśli nie zdasz egzaminu, będzie wyglądało, że musisz iść do seminarium. I w dniu egzaminu wycofałem papiery sekretariatu i poszedłem dopiero oglądać budynek seminarium, który znajdował się przy ulicy Bernadyńskiej pod Wawelem w Krakowie, seminarium częstochowskie. I później oczywiście już postanowiłem złożyć dokumenty do seminarium. Tak sytuacja wyglądała.
Józefie, stajenki nie szukaj i do gospody nie pukaj. Z Maryją do nas przyjdź, przynieście ze sobą dziecinę. Jest miejsce w naszej rodzinie, dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Przynieście ze sobą dziecinę, jest miejsce w naszej rodzinie, dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Na dobry rok, 100 lat życia, beczkę wina, 1 000 000 złotych za godzinę.
I tak rozpoczęła się ta posługa Bogu, ale i ludziom, przede wszystkim ludziom. Jest ksiądz bardzo blisko człowieka w tej posłudze kapłańskiej. Właśnie, jakie znaczenie ma ta służba?
Mi się wydaje, że posługa księdza jest tak wspaniała, że można każdy charyzmat wykorzystać. Pamiętam, jak nasz opiekun kursu, profesor Stanisław Grzybek, mówił nam: starajcie się rozwijać różne swoje charyzmaty, bo nie każdego pociąga książka teologiczna. Oczywiście będziecie mieli podstawowe studia teologiczne ukończone, ale poświęcenia kapłańskich może będziecie mieli odrobinę czasu na realizację swojego hobby. Żeby nie szukać kominków, bo one są niebezpieczne, nawet jak umiesz solidnie wbijać gwóźdź do ściany, staraj się to doskonalić. Albo miej jakieś hobby, które pozwoli ci w wolnym czasie godziwie spędzić ten właśnie wolny czas, a nie poświęcać go na jakieś pewne skrajności. Ja z kolei nigdy nie czułem się samotny jako ksiądz. Może dlatego, że pociągała mnie bardzo posługa wśród dzieci, młodzieży, ludzi starszych. Prowadziłem zawsze grupę ministrantów, dziewczynek sypiących kwiaty. No i równocześnie także organizowałem różne kółka zainteresowań, dzięki którym dzieci i młodzież miały drugą rodzinę. Tą rodziną był dom parafialny. Nawet często chciałem troszkę odpocząć. Szczególnie bardzo absorbująca była praca na pierwszej placówce w Wieruszowie. Tam współpracowałem z wybitnym duszpasterzem zatroskanym o nas księdzem prałatem Kazimierzem Lubasem i o rok starszym kolegą ode mnie, księdzem Karolem Malasiewiczem. W ciągu 10 miesięcy prowadziliśmy tyle akcji duszpasterskich, że później nawet nie byłem w stanie częściowo tę posługę powielić. Robiliśmy akademię, robiliśmy wieczornice, przedstawienia, o których wspomniałem wcześniej, kukiełkarskie, przedstawienie żywego słowa. Z kolei jakiś kulik w okresie zimowym, pielgrzymki. Także naprawdę posługa ludziom, a właściwie posługa także i Panu Bogu, sprawiała mi wielką radość. I to było na 4 moich duszpasterskich placówkach, bo w czterech różnych parafiach byłem wikariuszem.
Pracując tak intensywnie jako kapłan, dowiaduje się nagle ksiądz o tym, że dostaje nominację do sakry biskupiej. Kiedy to się wydarzyło i jak ksiądz biskup przyjął tą wiadomość?
No właśnie, to było dla mnie też wielkie zaskoczenie. Sądzę, że chyba dla wszystkich księży. Znano mnie, że jestem bardzo pogodny. Zresztą moją pasją była i jest katecheza, posługa katechetyczna. 27 lat prowadziłem wykłady i formowałem katechetów w naszej diecezji. I diecezjalnych księży, i zakonników, i ludzi świeckich. Więc to było moją wielką pasją, gdzie podkreślałem posługę katechetyczną, wielopłaszczyznowe oddziaływanie na uczniów. Chodziło o to, by nie tylko samym słowem przekazywać prawdy objawione, ale żeby nośnikami tej treści były jakieś pomoce oddziałujące na zmysł wzroku, słuchu, powonienia, dotyku, a nawet smaku. I dlatego też Często korzystałem z obrazu przeźroczy, nagrań różnych, scenek rodzajowych, by nie tylko katechetów inspirować do takiej posługi, ale także samemu prowadziłem katechezy pokazowe. I to mi zostało, prawda? Dlatego też, kiedy ksiądz arcybiskup ogłosił moją nominację, no chciałem pierwszy powiadomić mamusię, bo tatuś nie doczekał nominacji na biskupa. Cieszył się bardzo, kiedy zostałem księcem, chociaż początkowo nie wierzył w moje powołanie, mówiąc, gdzie tam Antek śpiewa, tańczy, podskakuje, będzie niepoważnym księdzem. Później dopiero uwierzył w moje powołanie, kiedy na drugim roku trzeba było przygotować sutannę. No to wtedy szalał, obchodząc wszystkie sklepy w Alei, tutaj w Częstochowie, żeby najlepszą krepę kupić na materiał na sutannę. Później szukał krawca. Tatuś później bardzo przeżywał i finansował wszystkie moje studia. Zresztą był dobrze sytuowany, także nie był jakiś uszczerbku dla rodziny, że inwestował we mnie. Ale znano mnie w rodzinie, że jestem właśnie takim humorystą. Taki może warto powiedzieć przykład, dlaczego właśnie traktowano mnie pół żartem, pół serio, kiedy w 1979 roku Jan Paweł II pierwszy raz pielgrzymował do Polski. Odwiedził także Jasnogórę, Częstochowę. Jesteśmy na kawie u mnie w domu, przyjechała matka mojej bratowej. No i ja mówię, no mam poważny dylemat, bo Ojciec Święty ma być u mnie na kawie. A wtedy krótki czas mieszkaliśmy w bloku, tu przy ulicy PCK na pierwszym piętrze. No chciałbym wszystkim mieszkańcom bloku pokazać Jana Pawła II, jak to był 10-piętrowy blok. I teraz myślę sobie, czy wozić Ojca Świętego windą, to aby się zatrzymywała na każdym piętrze, mógłby wtedy błogosławić, czy może dźwigiem go przewieźć na balkon, nie z balkonu błogosławi. Kto mnie znał, uśmiechnął się na wszystko, ale mama bratowej, dowiedziawszy się o takich planach, pojechała do swojej córki. Bratowa z bratem mieszkali na 9 piętrze w tym samym bloku. Mówi, Halinko, u księdza Adosia będzie papież na kawie. Ona mówi, nie, że mamusia nie opowiada głupot. No tak. Ksiądz Adoś mówił, a Halina mówi to co mamusia nie zna, Antka, a odpowiada wtedy jej mama, przecież to jest ksiądz. No więc mama mnie od tej strony humorystycznej znała i kiedy arcybiskup wyraził zgodę, żeby zadzwonić do mamusi, dzwoni z jego gabinetu, mówię, mamusiu, co się stało? Usiądź wygodnie, siedzisz tak. Nie przejmuj się, ale zostałem księdzem, zostałem biskupem. Mamusia mówi, nie wygłupiaj się. No bo sądziła mama, że znów tak żartowałem z tego wszystkiego.
Słynął ksiądz biskup z poczucia humoru już w dzieciństwie, w okresie kapłaństwa i biskupstwa, bo no jest ksiądz biskup określany jako człowiek radości i przede wszystkim znany z pewnych niekonwencjonalnych takich zachowań. Chyba nie wszystkim się podobają takie zachowania.
To ja chcę być sobą, a ponieważ Jan Paweł II wiele razy nam przypominał wyszukać nowych form ewangelizacji, próbuję to czynić. Nie wszyscy przyjdą ludzie do kościoła. No nie wszyscy nawet pozytywnie reagują na widok sutanny. Staram się przynajmniej, jeśli mnie jakiekolwiek media zapraszają, by coś na temat kościoła powiedzieć, czy mojej posługi. Oczywiście, że nie umiem odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo specjalizację ukończyłem z biblistyki i z katechetyki. Ale wszystkim mówię, że mogę powiedzieć na temat dziecka, rodziny, uzależnień, Pisma Świętego i katechezy.
Jak ksiądz biskup organizuje sobie czas i znajduje czas na te wszystkie zajęcia, publikacje, wydawanie płyt, pisanie książek i kontakt z człowiekiem?
Tak wielką, ja nie umiem pisać na komputerze, umiem tylko otworzyć komputer i zamknąć, ale wielką pomocą dla mnie jest posługa siostry Agnieszki Szuty, która świetnie pisze na komputerze. Ja często pracuję w samochodzie, bo jest kierowca do pomocy. No, w domu także. Szczególnie bardzo intensywnie pracuję, kiedy jest termin oddania homilii. To już wtedy jakoś człowiek bardzo się spina, mówiąc w cudzysłowie, by terminowo przekazać dany materiał. Ale są takie dni, gdzie jakoś łatwo mi się pisze, w inne trudniej. Próbuję, jeśli tylko są jakieś zamówienia, bo na ogół opowiadam na zamówienia, realizować je, by donieść pomoc także i duszpasterzom w przekazie Bożego Słowa.
Każdy z nas w swoim życiu ma jakieś autorytety. Czy również jest tak w życiu księdza? I czy ksiądz biskup chce być też autorytetem dla tych wszystkich, których spotyka na swojej drodze?
Mi się wydaje, że zawsze dla nas autorytetem i wzorem jest Pan Jezus. My jako ludzie doświadczamy swojej grzeszności. O tym trzeba pamiętać. I to, co jest pozytywnego u nas, to wypływa z charyzmatu, jakie nam daje Pan Jezus. Często niektórzy ludzie gorszą się postawą tego czy innego duchownego, takiego czy innego pracownika Kościoła. I odpowiadam, nigdy ksiądz, nawet papież, nie mogą być dla nas wzorcami. Wzorcami dla nas jest Chrystus. A jeżeli komuś odpowiada moje przesłanie, moje cechy charakteru, odpowiadają pozytywne cechy charakteru, to wypływa z zakorzenienia w Chrystusie, którego chcemy przedłużyć naszymi słowami i czynami, ale nigdy nie może być dla nas autorytetem, czy też przykładem, wzorcem osobowym zwykły człowiek. Nawet Matka Boża też nie jest wzorem dla nas. Matka Boża jest dowodem na to, że jako kobieta najdoskonalej realizuje Ewangelię Pana Jezusa. I tak to odbieramy. Jest żywym dowodem na to, że można Ewangelię Pana Jezusa w tak olbrzymim, wspaniałym wymiarze realizować, jaki przykład daje Matka Boża.
A słyszałam też, że ksiądz biskup ma szczególną relikwię, krzyż i włos świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Tak. Czy to prawda?
Tak, zresztą mam jeden krzyż, którym jest kilkanaście relikwii. Żartuję, że jeśli ktoś nie święto, obstawia się świętościami. Ja taki jestem. Tam mam relikwię właśnie mojego patrona świętego Antoniego z Padwy. Krew świętego Jana Bosko. Następnie mam kawałeczek woska z głowy świętej Teresy Dzieciątka Jezusa, a ja tę świętą w wyjątkowy sposób kocham. Potem mam świętą Kingę, Józefata Kuncewicza, patrona, który chciał jednoczyć ciągle wspólnoty Kościoła. Także no, można powiedzieć, że jest kilkunastu ojca, świętego Piusa X. I siostra mi właśnie przygotowała takie wnętrze krzyżak, biskupiego krzyża, no, którym często też posługuje się w mojej działalności duszpasterskiej.
Księże biskupie, słyszałam, że ksiądz biskup ma pewne słabości, na przykład do kolekcjonowania filiżanek.
Proszę Pani, nie ma człowieka nieuzależnionego. Każdy ma różne uzależnienia. Najważniejsze uzależnienie jesteśmy od oddychania, od spania, od jedzenia. Ale to są te normalne uzależnienia. Oczywiście, że takim moim hobby to jest zbieranie starych filiżanek. Mam ich bardzo dużo. I także kolekcjonowanie obrazów. Ale już najcenniejsze oddałem do naszego muzeum, by inni mogli także z dorobku malarzy polskich z przełomu XIX i XX wieku korzystać. Ale są jeszcze inne uzależnienia, do których się tak cichaczem przyznaję. Bardzo lubię mocną herbatę i kawę, prawda? I to często się na tym łapię, że jednak to mi sprawia wielką przyjemność. A u innych tylko Pan Bóg, prawda?
A ma ksiądz biskup czas na wypicie z przyjaciółmi tej mocnej herbaty?
Tak, zresztą mam też dobre ekspresy do parzenia kawy. Jeżeli ktoś przyjeżdża, wybiera sobie filiżankę z mojej kolekcji i w tej mu parzę herbatę czy kawę.
Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że widzowie chociaż w małym stopniu poznali księdza biskupa Antoniego Długosza, nie tylko biskupa od dzieci.
Jeśli Państwo wytrzymacie ze mną, to bardzo proszę, piszcie listy, jaki temat Was interesował, jakie pytania ma Wam odpowiedzieć. Oczywiście wspomniałem, że nie jestem świętym Tomaszem z Akwinu, żebym był w stanie każdy temat poruszyć. Ale jeśli będzie w ramach mojej specjalizacji, z wielką radością Państwu będę odpowiadał właśnie poprzez tę formę przekazu. Szczęść Boże Państwu.